Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI pochwalił zrealizowany w polskiej koprodukcji film o świętym Augustynie.
W Rzymie trwa katolicko-prawosławne sympozjum naukowe.
Niemieccy biskupi apelują o odpowiedzialny udział w wyborach.
3 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Życie świętego Augustyna na pozór kończy się tragicznie, jego świat ulega zniszczeniu. Przetrwało jednak jego przesłanie, pochodzi bowiem z prawdy i prowadzi do miłości, a prawda i miłość są przeznaczeniem nas wszystkich, powiedział Benedykt XVI na zakończenie projekcji filmu fabularnego o świętym Augustynie. Obecnie na przedpremierowym pokazie w Castel Gandolfo niemieccy twórcy wyznali, że to sam Benedykt XVI zachęcił ich do zrobienia filmu o świętym Augustynie. Oceniając dzieło, Ojciec Święty porównał je do wielkiej podróży w czasie.
W rzeczywistości wydaje mi się, że film jest swoistą podróżą po kontynencie ducha, który jest nam daleki, a zarazem bliski, bo dramat człowieka jest wciąż taki sam. Widzieliśmy, jak w kontekście, który jest nam bardzo odległy, przebiega ludzkie życie, ze wszystkimi jego problemami, smutkami, porażkami. I zobaczyliśmy, że ostatecznie prawda jest silniejsza, dociera do człowieka. To właśnie jest wielką nadzieją, która pozostaje aż do końca. Sami nie możemy znaleźć prawdy, lecz to prawda we własnej osobie nas znajduje.
Świętemu Augustynowi jest również poświęcone rozpoczynające się w Rzymie prawosławno-katolickie sympozjum zorganizowane wspólnie przez Papieski Uniwersytet Antonianum oraz Grecki Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach. Jest to już 11 z kolei spotkanie teologów tych dwóch uczelni. Celem, jak zaznaczają organizatorzy, nie jest wypracowanie wspólnego stanowiska w kontrowersyjnych kwestiach, lecz lepsze wzajemne poznanie. Poprzednie sympozja dotyczyły takich tematów jak modlitwa, monastycyzm, duchowość Europy czy życie kościelne. Tegoroczne rozpoczęło się dzisiaj katolicką liturgią w klasztorze augustianek, a zakończy w sobotę nieszporami w prawosławnym kościele świętego Teodora.
Do uczestników sympozjum Benedykt XVI wystosował specjalne przesłanie. Papież wskazuje w nim na znaczenie tematu tegorocznej sesji, który jest kluczowy dla zrozumienia zachodniego chrześcijaństwa. Święty Augustyn, wielki ojciec Kościoła łacińskiego, ma fundamentalne znaczenie dla teologii i kultury Zachodu, natomiast recepcja jego myśli w teologii prawosławnej okazała się raczej problematyczna, napisał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników prawosławno-katolickiego sympozjum.
Zakulisowe działania kardynała Johannesa Willebrandsa w czasie Soboru Watykańskiego II ujawniają opublikowane w Holandii dzienniki głównego architekta soborowych dokumentów i konwersji Kościoła katolickiego na ekumenizm. Jeszcze przed rozpoczęciem Vaticanum Secundum ksiądz Willebrands jeździł po całej Europie, by tworzyć proekumeniczną koalicję biskupów i teologów. Później już w czasie soboru potajemnie podróżował do krajów wschodnich, aby uciszyć protesty tamtejszych biskupów, którzy sprzeciwiali się niektórym soborowym innowacjom. Zapiski mówią też o nigdy nieurzeczywistnionych pragnieniach holenderskiego hierarchy, który chciał założyć ekumeniczną wspólnotę księży i świeckich.
Dzienniki kardynała Willebrandsa, wieloletniego przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, zostały opublikowane w ramach rozpoczętej wczoraj w Utrechcie w Holandii konferencji naukowej w stulecie urodzin hierarchy. Gościem obrad jest m.in. następca kardynała Willebrandsa w Watykanie, kardynał Walter Kasper. Jak podali organizatorzy, celem konferencji jest rozbudzenie zainteresowania studentów i naukowców postacią holenderskiego duchownego w chwili, gdy otwierane są archiwa z okresu jego najbardziej dynamicznej działalności.
Jesteśmy kościołem młodym, dopiero wzrastającym. Chcemy wyjść z zakrystii, by służyć ludziom potrzebującym, stwierdził przed rozpoczęciem wizyty ad limina apostolorum brazylijskiego episkopatu biskup Antonio Migliore. Benedykt XVI spotkał się dziś w Castel Gandolfo z przedstawicielami dwóch regionów zachodnich. Brazylijska konferencja episkopatu jest największą na świecie, dlatego podzielona jest na 17 regionów. Każdy z nich odbędzie własną wizytę ad limina, stąd potrwa ona aż rok.
Pierwszy region jest większy od Polski, a zamieszkuje go zaledwie 2 miliony ludzi. Na jednego księdza w niektórych diecezjach przypada nawet 17 tysięcy wiernych, czyli 13 razy więcej niż w Polsce. Większą część drugiego regionu zachodniego Brazylii zajmuje terytorium Amazonii. Kościół prowadzi tam jedynie 170 parafii.
Kościół obecny na tym dużym terenie stoi przed wyzwaniem prowadzenia ewangelizacji zgodnie z duchem dokumentu z Aparecidy, jak też wskazaniami ogólnymi akcji ewangelizacyjnej Kościoła w Brazylii. Te dwa dokumenty, pasterzy Ameryki Łacińskiej i Karaibów, zebranych na 5. konferencji generalnej Episkopatu z papieżem Benedyktem XVI w sanktuarium maryjnym w Aparecida przed 2 laty oraz pasterzy Kościoła w Brazylii są głównymi liniami zaangażowania duszpasterskiego pasterzy oraz liderów świeckich na tamtym regionie kraju. Innym konkretnym wyzwaniem jest budzenie rodzimych powołań kapłańskich oraz szerzące się, tak jak i w innych regionach Brazylii, nowe ugrupowania religijne o zabarwieniu komercyjnym. Nachalne sekty proponują Brazylijczykowi to, czego on najbardziej szuka – małej wspólnoty, uzdrowienia z choroby, sukcesu i dobrobytu materialnego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Czelnica Malczewski Chrystusowiec.
10 amerykańskich zakonnic przechodzi dzisiaj z kościoła episkopalnego do katolickiego. W konwersji towarzyszy im również ich kapelan, pastor Warren Tench. O przejściu na katolicyzm siostry myślały od 7 lat. Jak wyznaje przełożona wspólnoty Zgromadzenia Ubogich Sióstr od Wszystkich Świętych, do zmiany kościoła skłoniła je postępująca liberalizacja wspólnoty episkopalnej, a w szczególności kapłaństwo kobiet i homoseksualizm biskupów. Ludzie patrzyli na nas z wyrzutem, jakbyśmy zgadzały się z tym wszystkim, co dzieje się w kościele episkopalnym, wyznaje matka Christina Christi. Dlatego postanowiłyśmy być świadkami prawowierności, dodaje.
Droga do konwersji była długa. Siostry dokładnie poznawały katechizm, modliły się i rozeznawały. Do kościoła katolickiego przyjmie je metropolita Baltimore, arcybiskup Edwin O'Brien. On też udzieli im sakramentu bierzmowania. Następnie w klasztornej kaplicy siostry odnowią śluby zakonne. Kapelan wspólnoty nie podjął jeszcze decyzji, czy wystąpi z prośbą o udzielenie mu święceń kapłańskich.
Kardynał Angelo Baniasco, przewodniczący Episkopatu Włoch, przyjął dymisję Dina Boffo z funkcji redaktora naczelnego dziennika Avvenire, telewizji SAT 2000 oraz sieci radiowej Radio In Blu. W ubiegłym tygodniu jeden z włoskich dzienników ujawnił, jakoby w 2004 roku szef kościelnych mediów został skazany przez włoski sąd za nękanie narzeczonej mężczyzny, z którym miałby utrzymywać relacje homoseksualne. Dino Boffo zaprzeczył tym doniesieniom, jednakże jego wyjaśnienia nie były w pełni jednoznaczne. Sprawa zrodziła wiele kontrowersji.
Włoski episkopat, mając na uwadze niekwestionowane zasługi Dina Boffo w rozwoju katolickich mediów, zapewnił o swej solidarności z włoskim dziennikarzem. Nie uspokoiło to jednak dyskusji. Dymisji Boffo zażądał m.in. znany publicysta katolicki Vittorio Messori. W jego przekonaniu, bez względu na to, czy szef Avvenire jest winny zarzucanych mu czynów, cała sprawa poważnie szkodzi wizerunkowi kościoła katolickiego we Włoszech. O całej sprawie z kardynałem Baniasco rozmawiał telefonicznie Benedykt XVI. Papież zapewnił o swym uznaniu dla biskupów, z drugiej jednak strony poprosił przewodniczącego episkopatu o szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie.
Przyjaźń obywatelska w okresie wyborczym. Taki tytuł nosi przesłanie Rady Stałej Chilijskiego Episkopatu wystosowane przed planowanymi na koniec roku wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Biskupi nie popierają żadnej z partii. Jak piszą, chcą jedynie pomóc obywatelom w dokonaniu dobrego wyboru. Polityków zachęcają do prowadzenia lojalnej i spokojnej kampanii przedwyborczej, a zarazem do niewydawania na nią w czasie kryzysu nadmiernych środków. Chilijscy biskupi przypominają o konieczności troski o najuboższych i bezrobotnych, a także zapewnieniu wszystkim dostępu do edukacji i służby zdrowia. Wskazują jednocześnie, że wierzący powinni wiedzieć, jaki jest stosunek polityków do takich kluczowych kwestii jak aborcja czy eutanazja. W swym przesłaniu biskupi wyrażają nadzieję, że wybory staną się dla Chile nowym początkiem.
Biskupi Niemiec apelują do wiernych, by wzięli udział w wyborach parlamentarnych 27 września. W liście, który ma zostać odczytany w najbliższą niedzielę we wszystkich niemieckich parafiach, biskupi piszą, że wstrzymanie się od głosu nie jest rozsądną odpowiedzią na panujący obecnie kryzys.
Kto nie korzysta ze swojego prawa do głosowania, ten rezygnuje z aktywnego wpływu na politykę, piszą w liście niemieccy biskupi i radzą, jak oddać swój głos. Bez konkretnego popierania partii politycznych wymieniają oni istotne dla Kościoła tematy. Kroki ku przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego powinny być etycznie uzasadnione i zgodne z katolicką nauką społeczną. Chodzi głównie o to, by przezwyciężenie kryzysu nie odbywało się kosztem biedniejszych oraz młodszych pokoleń. Po raz kolejny biskupi wyrażają swoją obawę przed rozwodnieniem pojęcia małżeństwa i rodziny. Podkreślił to w diecezjalnym Dom Radio prałat Karl Justen z katolickiego biura w Berlinie. Małżeństwo i rodzina to dla nas wciąż bardzo ważny temat. Nie możemy dopuścić do osłabienia statusu małżeństwa w Niemczech i dlatego następny ustawodawca powinien zrobić wszystko dla stabilizacji małżeństwa. W liście, który będzie odczytany we wszystkich niemieckich parafiach, biskupi dziękują też wszystkim posłom, którzy w sposób odpowiedzialny i sumienny przez ostatnie 4 lata pracowali dla wspólnego dobra. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W Rosji obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Aktu Terrorystycznego w Biesłanie. 5 lat temu oddział terrorystów uwięził w miejscowej szkole nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Po 3 dniach siły specjalne Rosji podjęły próbę uwolnienia zakładników. W trakcie akcji śmierć poniosło 335 osób, w tym 186 dzieci.
Na placu szkolnym w Biesłanie modlono się dzisiaj za tragicznie zmarłych. O 13.05, godzinie rozpoczęcia szturmu sił specjalnych, rozległ się dźwięk dzwonu. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar aktu terrorystycznego, a następnie uczniowie wypuścili 335 białych baloników symbolizujących liczbę zabitych. Potem uczestnicy ceremonii żałobnej udali się na miejscowy cmentarz. W takt wystukiwany przez metronom wyczytano imiona wszystkich poległych. Również w Moskwie, w Soborze Katedralnym Świętej Trójcy, przewodniczący Patriarchalnego Wydziału do Spraw Kontaktów ze Społeczeństwem, protojerej Siewołod Ciapin, odprawił liturgię żałobną za duszę ofiar aktu terrorystycznego w Biesłanie. W liturgii uczestniczyli członkowie diaspory osetyńskiej mieszkający w Moskwie oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Nigdy więcej wojny, te słowa papieża Pawła VI zostały dziś powtórzone na Jasnej Górze. Do sanktuarium przybyli weterani i kombatanci, uczestnicy Światowego Zjazdu i Ogólnopolskiej Pielgrzymki zorganizowanych z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Liturgii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego.
Generał dywizji Tadeusz Płoski przypomniał w homilii, że w rozliczaniu przeszłości i budowaniu przyszłości potrzebna jest rzetelność i prawda.
Potrzebna jest także rezygnacja ze stereotypów, które utrudniają prawdziwe zrozumienie tych czasów i mogą podważyć budowane z trudem zaufanie między Polakami a Niemcami, Polakami a Rosjanami.
Biskup Płoski podkreślił, że pokój oparty na sprawiedliwości i pojednaniu nie jest dany raz na zawsze, ale buduje się go dzień po dniu i może rozkwitać tylko wówczas, gdy wszyscy uznamy swoją osobistą odpowiedzialność za niego. Sami kombatanci, dziękując za ocalone życie, także modlili się o łaskę pojednania.
Pokój i jeszcze raz pokój. Jeżeli będziemy w pokoju, to możemy się rozwijać, możemy wychowywać młode pokolenie.
Jasnogórskie spotkanie zakończyło 6-dniowy Światowy Zjazd Kombatantów. Uczestniczyli w nim żołnierze z kraju i zagranicy, a także kierownicy urzędów lub resortów odpowiadających za sprawy kombatanckie w krajach, które w czasie II wojny światowej stanowiły trzon zachodnich aliantów. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.